W Ucho na Świat dzisiaj Beata Pawlikowska, podróżniczka, pisarka, dziennikarka, tłumaczka, fotografka. No i przypominam, że człowiek radia i wielu talentów. I dzisiaj będziemy się zajmować talentem do przeżywania radości, radości z podróżowania.
Dziękuję za zaproszenie. To jest chyba najpiękniejsze radio, w jakim byłam, dlatego że stoi w absolutnie cudownym miejscu, otoczone parkiem, wielkimi drzewami. I weszłam do ogrodu otaczającego radio i znalazłam tam dwie jabłonie i zerwałam sobie jabłko z drzewa. Takie radio to jest najlepsze radio.
One są cierpkie, ale ja robię to samo. One naprawdę są, te jabłka nadają się kulinarnie do różnych rzeczy, są przecudowne. Mamy przyjemność jedzenia, przyjemność smakowania, ale gdybyśmy myśleli o takiej wyprawie po ogromną dawkę przyjemności, co pani by polecała?
Polecałabym zrobić to, co ja zrobiłam dzisiaj. Niezależnie od pogody, ubrać się. Jeżeli pada deszcz, włożyć kalosze i wziąć parasol. Jeżeli jest gorąco, to odpowiednio się rozebrać i wyjść na dwór. I iść przed siebie. Po prostu iść przed siebie. I to jest nawet naukowo potwierdzone, czytałam niedawno badania naukowców z Uniwersytetu w Stanford w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, że kiedy człowiek podąża naprzód, kiedy idzie przed siebie, to centrum strachu w mózgu dostaje sygnał o tym, że nie ma niebezpieczeństwa.
Panujemy nad sytuacją.
Tak jest. Więc zwykły spacer przed siebie, bez celu, bez telefonu, bez myślenia o czymkolwiek. Myślę, że to jest też bardzo ważna część tego spaceru. Nie wyprowadzać na spacer swoich zmartwień, problemów, martwienia się na zapas i stresów. Wyprowadzić siebie na spacer. Wyprowadzić swój umysł na spacer. Przez chwilę o niczym nie myśleć, tylko iść naprzód.
Ja mam wrażenie, że dużo łatwiej jest zrobić coś takiego w miejscu, którego nie znamy. Lądujemy w Bangkoku, wszystko jest szalone i niewyobrażalne i nasz umysł z tego powodu, że wie, że nie ogarnie tu niczego, żadnej ścieżki, robi pstryk i znika.
Trochę się z panią nie zgodzę, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że gdziekolwiek pojadę i jeżeli mam jakieś nierozwiązane problemy, wszystkie problemy zabieram ze sobą. Więc nawet jeżeli wyląduję w Bangkoku i w pierwszej chwili jestem trochę onieśmielona tym, że wszystko jest nowe i na chwilę rzeczywiście zapominam o problemach z domu, to minie dzień albo dwa i wszystkie te problemy wracają. I nawet czasami myślę, że przeszkadzają ludziom w podróżowaniu, dlatego że wiele osób zabiera ze sobą i telefon, i komputer po to, żeby cały czas być w kontakcie z tym, co zostało za plecami, więc cały czas jest umysłem też z tą sytuacją, która jest w Polsce, jest odległa, ale jednak niesiemy ją ze sobą. Więc ja myślę, że to nie zależy od kraju. Myślę, że zależy to właśnie od nastawienia i od takiej gotowości do tego, żeby codziennie rano, ja uważam, że najlepsza pora jest do tego tuż po przebudzeniu, nie sięgać po telefon, nie włączać telewizji, nie sprawdzać, jakie są wiadomości, tylko pierwsza rzecz, którą robię rano, ubieram się i wychodzę na dwór. Właśnie po to, żeby cały mój dzień wyglądał tak cudownie, jak te pierwsze chwile, które spędzę na dworze, wśród przyrody, słuchając ptaków. Zimą też słucham wron, które cudownie kraczą i też opowiadają swoje historie i po prostu idę przed siebie.
Jest coś takiego jak efekt pewnego znużenia tymi krajobrazami, które doskonale znamy.
Znów się z panią nie zgodzę, dlatego że znużenie może się pojawić tylko wtedy, kiedy patrzę na świat przez pryzmat tego, co już o nim wiem. Ale kiedy spróbuję spojrzeć na świat tak, jakbym nigdy nie widziała go wcześniej, to kiedy wychodzę na dwór, zaczynam się wszystkim zachwycać, dlatego że wszystko to, co jest dookoła nas, naprawdę jest niezwykłe. Choćby te cudowne kolory liści na drzewach jesienią i to, że mamy ptaki, które radzą sobie podczas wszystkich pór roku i znajdują sobie jedzenie i to, że czasami w mieście można zobaczyć, tam gdzie ja mieszkam, to widzę czasami bażanty i widzę jelonki, więc chodzi o to, żeby spojrzeć na świat bez uprzedzenia i bez przyzwyczajenia, tylko spojrzeć na świat i pomyśleć, co pięknego mogę dzisiaj w tym świecie zobaczyć? Nawet jeżeli widzi się mgłę, jaka mgła jest niezwykła, jeżeli spojrzy się na nią nie przez pryzmat, o, znowu listopadowy szary dzień, jest mgła i pada deszcz, tylko posłuchać szelestu deszczu i spojrzeć na mgłę w trochę inny sposób, właśnie taki otwarty.
I jakby pani tak przypomniała sobie i zaleciła wyprawę do jakichś wyjątkowych mgieł, to co by to było?
Do wyjątkowych mgieł?
No.
To powiedziałabym, że dżungla amazońska o świcie po nocy pełnej deszczu. Dlatego, że wtedy z nad dżungli unoszą się takie obłoki mgły. Szczególnie jeżeli jesteśmy gdzieś wysoko i można spojrzeć na te dżungle w dół. Na przykład, kiedy budzę się na szczycie 45-metrowego drzewa, które jest najwyższe w tej części dżungli, i dookoła siebie widzę wielką, wielką zieleń i obłoczki mgły, które podnoszą się do góry, i słyszę cudowny śpiew ptaków, słyszę szuranie szczurka, który tam. To jest niesamowite. 45 metrów ma to drzewo. Na samym szczycie jest platforma i tam czasami śpimy na tej platformie. I ten szczurek mieszka na ziemi. I on, czując zapach jedzenia 45 metrów wyżej, wchodzi na to drzewo, na tę platformę, żeby coś skubnąć od nas.
Czyli powinniśmy być też zdeterminowani, jeżeli chcemy poczuć szczęście, żeby to szczęście zdobyć, wyruszyć do przodu przed siebie jak ten szczurek, a żeby gdzieś tam na jakiejś platformie mieć swoją chwilę szczęścia.
Ale tak pani mówi, jakby to było coś bardzo niedosiężnego i coś bardzo trudnego. A ja myślę, że to nie jest trudne.
Beata Pawlikowska, podróżniczka, pisarka, ilustratorka, radiowiec, autorka kalendarza na rok dobrych myśli na 2021 rok. Oby rzeczywiście był rokiem wyjątkowo dobrym, tak jakby trochę nam się należy po tym 2020.
2020 też był bardzo dobrym rokiem.
W takim razie wszystkie lata dobre, które przed nami, możemy spędzić na planowaniu i na podróżowaniu. Czy są takie krajobrazy, które kojarzą się pani z niezwykłym dobrem, niezwykłym pięknem i każdy, kto je zobaczy, będzie lepszym człowiekiem?
Powiem pani, że to jest niesamowite, ale wszystkie krajobrazy, gdzie nie ma ludzi i nie ma tego, co ludzie stworzyli, są tak cudowne, że kiedy człowiek się w nich znajdzie, to zwykle odbiera mu oddech z wrażenia i z zachwytu. Więc czy to będzie sawanna w Afryce, czy to będzie dżungla amazońska, czy to będą Himalaje w Nepalu, czy to będzie pustynia w Afryce, czy to będzie Puszcza Białowieska albo Biebrzański Park Narodowy. Jeżeli jesteśmy tam i jesteśmy otoczeni przez naturę, to czujemy jej nieprawdopodobnie wielką energię. To jest czystym źródłem radości i siły.
Nie było takiego miasta, czy choćby ruin malowniczych, które by wzbudziły u pani też taki zachwyt?
Uwielbiam wracać do Machu Picchu. To nie są ruiny, bo to jest miasto zbudowane przez Inków i nigdy tam nie dotarli Hiszpanie, konkwistadorzy, którzy przypłynęli do wybrzeży Peru w XVI wieku. I ponieważ to miasto jest tak dobrze ukryte w górach, to konkwistadorzy po prostu nigdy go nie znaleźli. Więc to nie są ruiny, bo nikt tego miasta nie zniszczył. Inkowie zbudowali Machu Picchu na czubku góry, wśród gór. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, czemu to miasto miało służyć. Jest kilka teorii, że to było miasto, które służyło naukowcom inkaskim, na przykład astronomom do studiowania nieba. Są teorie, że było to miasto dla świętych kobiet słońca. Są teorie, że było to miejsce zbudowane dla władcy, który nazywał się Pachacutec, był 9. władcą Inków, najbardziej znany i najbardziej zasłużony, który przyjeżdżał tam, żeby odpocząć i żeby też zasięgnąć rady swoich mędrców. W każdym razie to jest miejsce, które ma nieprawdopodobnie wielką energię, która tam się wydobywa spod ziemi. Ono wygląda tak, jak wtedy, kiedy mieszkali tam Inkowie, z wyjątkiem dachów, dlatego że dachy były robione z trawy, zwanej iczu. Oprócz tego, że nie ma tych dachów, to wszystkie domy, świątynie, strumyki, fontanny, obserwatoria astronomiczne, wszystko wygląda tak, jak wtedy, kiedy byli tam Inkowie, kiedy tam spędzali czas, kiedy przeprowadzali swoje badania naukowe, kiedy szkolili tam wojowników i uprawiali warzywa na tarasach przylegających do Machu Picchu. I to jest naprawdę, naprawdę cudowne miejsce. Ruiny właściwie są trochę smutne, dlatego że to jest coś, co zostało zniszczone. I zostało zwykle zniszczone przez cywilizację, która była obca tej cywilizacji, która te miejsca zbudowała. Ale na przykład pamiętam, byłam w Angkor Wat w Kambodży. To jest pozostałość po stolicy państwa Khmerów. To było największe miasto na świecie w XI wieku. I to jest nieprawdopodobne. Na pewno widzieli Państwo i widziała Pani zdjęcia takich kamiennych budowli poprzerastanych przez rośliny i drzewa, które korzeniami obejmują różne kamienne budowle. To właśnie w Angkor Wat. I to nie są ruiny, dlatego że ludzie opuścili to miasto i miasto przejęła przyroda. W Angkor Wat stoi też wiele takich lekko uśmiechniętych posągów Buddy. Więc tam też, kiedy się chodzi, takich gigantycznych, kilkumetrowych, więc kiedy chodzi się między tymi posągami od jednej budowli do drugiej, to też człowiek ma takie wrażenie tajemnicy, ogromu wiedzy i umiejętności budowniczych tego miasta, a jednocześnie takiej właśnie dobrej, pogodnej, buddyjskiej atmosfery.
Po prostu się oduśmiechamy do posągów, skoro one się uśmiechają do
tak,
nas.
Tak, bardzo często.
W Ucho na Świat wędrujemy z Beatą Pawlikowską. Zachwycamy się oczywiście światem, życiem się zachwycamy, bo życie jest piękne. Kto wszedł na stronę dzisiejszej rozmówczyni, ten wie, ale czy wśród aktywności turystycznych jest jakaś, która wyjątkowo sprzyja samopoczuciu?
Tak, za każdym razem, kiedy jestem w górach i kiedy człowiek jest zmuszony do tego, żeby pokonywać swoje słabości, dlatego że wędrówka pod górę nigdy nie jest łatwa, dla nikogo nie jest łatwa. Dla nikogo. Ci, którzy idą szybko i wydaje się, że bez wysiłku, to są ci, którzy nauczyli się z pokonywania swoich słabości czerpać siłę. Im też jest trudno, ale oni wiedzą, że kiedy człowiek zmusza się do wysiłku, kiedy mimo tego, że ma ochotę przestać, to jednak idzie naprzód, to oni wiedzą o tym, że stąd właśnie generuje się nowa energia. I ta energia zostaje w człowieku później. I kiedy idzie naprzód, mimo tych głosów, które próbują go zatrzymać, to przychodzi taki moment, kiedy ogarnia go gigantyczna radość. I nie musi nawet dojść na szczyt. Chodzi o to, że podejmuje próbę pokonania swoich słabości. Więc w górach to się dzieje bardzo często.
Czy są jakieś specjalne góry, które sprzyjają tego typu przeżyciom niezwykłym?
Powiem Pani, że w tym roku po raz pierwszy weszłam na Śnieżkę. I to jest niewielka górka, dlatego że ona ma chyba 1600 metrów, jeśli dobrze pamiętam. Śnieżka jest znana z tego, że tam jest pogoda nieprzewidywalna. W ogóle w górach pogoda jest nieprzewidywalna, ale Śnieżka jeszcze specjalnie z tego słynie. Więc kiedy wychodziłam, było gorąco. Szłam w koszulce bez rękawów. I byłam mniej więcej w połowie drogi, kiedy nagle niebo się zachmurzyło, pół godziny przed szczytem i niespodziewanie lunął deszcz, ściana deszczu. Miałam to szczęście, że w momencie, kiedy lunął ten deszcz, ja dochodziłam do schroniska, które leży pod szczytem, więc schowałam się tam, wypiłam herbatę, zjadłam barszcz, wyszłam, deszcz już przestał lać, ale pojawiły się mgły, pojawił się huraganowy wiatr, kropiło wciąż i w takiej pogodzie następne pół godziny szłam do góry i tak jak mówię, huraganowy wiatr, tak silny. Nagrałam tam film, to widać, że po prostu szarpie włosami, szarpie głową. Były takie momenty, kiedy musiałam się trzymać poręczy, bo wydawało mi się, że po prostu zostanę zepchnięta ze ścieżki. Więc nie trzeba jechać bardzo daleko. Każda górka, każda góra może dać nam w kość.
A co z tymi, którzy lubią takie malownicze działania, spływ kanu, skok z spadochronem, czy latanie balonem w Turcji. Czy to jest konieczne, żeby uzyskać swoje wielkie ach?
Absolutnie nie. Ja przyjechałam do Białegostoku kilka dni temu i nie latałam balonem, nie skakałam z bungee, nie skakałam ze spadochronem, nie pływałam kajakiem, tylko wędrowałam nad Biebrzą po lesie i to było jedno wielkie ach. Takie ach, że aż czasem zatrzymywałam się i miałam łzy w oczach z zachwytu, że było tak pięknie. Myślę, że chodzi o to, że jesteśmy uzależnieni od adrenaliny i od nowych doznań. I kiedy jesteśmy uzależnieni od nowych doznań, to przestajemy dostrzegać to, co dookoła jest piękne. Tu i teraz. Więc ludziom może się wydawać, no tak, jeżeli nie pojadę do Turcji i nie polecę balonem nad Kapadocją, to już mam zmarnowane lato i już nic mnie nie ucieszy. Można pojechać do Turcji i latać balonem nad Kapadocją i to na pewno będzie piękne doświadczenie. Ale to wcale nie zmienia faktu, że jeżeli wyjdę i rozejrzę się dookoła siebie, to jestem przekonana o tym, że każdy i w każdym miejscu na ziemi może znaleźć tyle samo pięknych miejsc, co gdzieś na końcu świata.
Żeby mieć ogromną przyjemność z podróżowania, nie trzeba zwiedzić całego świata. Czasem wystarczy kilka ulubionych kierunków, sprawdzonych i po prostu otwarcie na świat. Dzisiaj w Ucho na Świat jest z nami Beata Pawlikowska, która akurat przemierzyła większą część świata. Czy z tej perspektywy kogoś, kto widział już prawie niemalże wszystko, jest jeszcze jakiś kierunek, o którym pani marzy?
Jest mnóstwo takich miejsc, dlatego że do listy moich marzeń podróżniczych co chwilę dopisuję nowe pozycje. W tym roku miałam jechać na Alaskę, gdzie nigdy nie byłam i co planowałam od kilku lat. Nie pojechałam na Alaskę z oczywistych powodów, ale nie żałuję, dlatego że spędziłam lato w Polsce i spędziłam je bardzo aktywnie i zrobiłam wiele rzeczy, z których jestem zadowolona. Jest kilka takich miejsc, o których marzę od wielu lat. Na przykład wymyśliłam sobie ponad 10 lat temu, że pojadę do Kongo. Tam, gdzie był Józef Korzeniowski, to jest miejsce, o którym napisał Jądro Ciemności, czyli rzekę Kongo w dżungli Kongo. Więc wymarzyłam sobie, że przepłynę statkiem albo łodzią tę samą trasę, którą on zrobił, kiedy tam był. I od wielu lat co roku sprawdzam, jaka jest sytuacja w Kongo i ta sytuacja jest niezmiennie bardzo zła, w tym sensie, że wszyscy odradzają podróż, że jest tam bardzo niebezpiecznie, że są tam partyzanci z bronią. I kiedy ludzie żyją w takim miejscu, gdzie jest dużo strachu i kiedy są zestresowani, to reagują czasem bardzo agresywnie. Więc jechanie do takiego miejsca w czasie, kiedy tam są takie wewnętrzne problemy, nie byłoby rozsądne, bo to byłoby proszeniem się o kłopoty. Więc czekam, aż będę mogła polecieć do Kongo.
To brzmi jak duża przygoda, chociaż Jądro Ciemności kojarzy mi się z takimi mrocznymi przeżyciami. Czy ci ludzie, których pani spotyka na swojej trasie podróżniczej, to są poszukiwacze tej jasnej strony życia, czy ludzie, którzy chcą docisnąć śrubkę sobie, przekroczyć własne możliwości, umęczyć się strasznie, a potem powiedzieć, tu byłem.
Ja nie spotykam innych podróżników w czasie podróży. Znaczy bardzo, bardzo rzadko, dlatego że ja jeżdżę do takich miejsc, gdzie zwykle ludzie nie jeżdżą. Albo to są miejsca bardzo daleko, albo bardzo trudne do odwiedzenia. Dlatego też, że ja podróżuję sama, nie podróżuję w grupie osób i nie podróżuję w zorganizowanych wycieczkach, tylko ja podróżuję sama, więc nawet jeżeli widzę kogoś, to nie zagaduję, nie nawiązuję kontaktu, tylko ja idę przed siebie po mojej drodze. Myślę, że wiele ludzi, którzy podróżują, to są ludzie, którzy pragną zobaczyć, jak niezwykły jest świat, czyli kieruje nimi pewnie to, co mną, czyli ciekawość.
Czy myśli pani, że po tym pandemicznym przewrocie cywilizacyjnym, który tak naprawdę mamy, inne kraje będą nadal dla nas zachętą do oglądania pięknego świata? Czy to się tutaj zmieni? Czy ta nasza chęć podróżowania, która ostatnio była takim amokiem, jak się czasem patrzyło na ludzi podróżujących, nawet po dosyć odległych krajach, czy ta sytuacja jakoś to zmieni?
Wiele razy podczas podróży, kiedy byłam na przykład na lotnisku, i widziałam setki osób wysiadające z samolotu, które docierały do nowego miejsca i codziennie przylatywało kilka takich samolotów. I często to są loty czarterowe, które zabierają ludzi w te same miejsca, gdzie przyroda nie ma wytchnienia i nie ma spokoju, dlatego że codziennie pojawiają się kilkuset osobowe grupy spragnionych atrakcji turystów, a lokalni organizatorzy turystyki chcą zadowolić tych turystów, żeby dostać od nich napiwki i dzieje się to kosztem środowiska naturalnego. Myślę, że to jest złe. I myślę, że ta pandemia nam wszystkim była potrzebna, między innymi do tego, żebyśmy wreszcie zatrzymali się w miejscu, rozejrzeli się dookoła siebie i pozwolili przyrodzie odetchnąć od naszych wszędobylskich stóp, od naszych wszędobylskich hałasów, dlatego że nawet ludzie, którzy jadą bardzo daleko, bardzo często nie potrafią się zachować, widząc dzikie zwierzęta, które są na swoim terytorium, a my tam wjeżdżamy samochodami terenowymi, więc czujemy się bezpieczni i nie potrafią się zachować i uszanować miejsca, ani zwierząt, które stają na ich drodze. Więc wiem, że to nie jest popularne to, co powiem, ale ja myślę, że ta pandemia była nam potrzebna, żebyśmy przewartościowali swoje podejście do przyrody, po to, żebyśmy wreszcie nauczyli się zachowywać z szacunkiem dla przyrody.
W Uchu na Świat proponujemy kierunki, które przyniosą taką turystyczną przyjemność, które nas zachwycą, które nas zadziwią. Dzisiaj opowiada Beata Pawlikowska o świecie. Czy jest jakiś kraj, czy jest jakieś miejsce, z którego my, Polacy, wynieślibyśmy dużą, dobrą, barwną naukę?
Co roku organizuję wyprawę do dżungli, do Brazylii, do Kolumbii i zabieram ze sobą grupę Polaków. I podczas tej wyprawy między innymi idziemy do brazylijskiej wioski. Takiej zwykłej brazylijskiej wioski nad brzegiem Amazonki. Tam nie mieszkają Indianie, tylko tam mieszkają Brazylijczycy. To jest wioska, w której nie ma sklepu, domy są zbudowane z drewna, nie ma łazienek, nie ma sypialni. Jest stół, ale też zrobiony tylko z desek. Wchodzimy do tej wioski i w pierwszej chwili ludzie mówią, jacy oni są tutaj biedni, oni nawet nie mają sklepu, żeby sobie kupić jedzenie. I z domu na nasz widok wychodzą ci miejscowi ludzie, ubrani w bardzo skromne stroje, najczęściej przysłane gdzieś z daru, więc jakaś taka prosta sukienka, koszula, spodnie. I oni są tak pogodni, są tak przyjaźni, są tak mili, próbują się porozumieć, mimo że większość osób, które przyjeżdżają z Polski, nie mówią po portugalsku, ale próbują jakoś nawiązać kontakt, śmieją się, robią sobie razem zdjęcia. I nagle ci Polacy mówią, ale zaraz, oni nic nie mają. To dlaczego oni są tacy zadowoleni? Właśnie dlatego, że oni potrafią żyć prosto. Mają to, co jest im potrzebne. Nie mają rzeczy, które są zbyteczne. Nie mają nadmiaru, nie magazynują i mają też umiejętność doceniania tego, co mają.
Troszkę tutaj kłania się nasza szerokość geograficzna, bo gdyby nasi dziadowie nie magazynowali trochę jedzenia latem i jesienią, to zima raczej byłaby nie do przetrwania, więc ten instynkt jakby
naturalny jest. To prawda,
to
prawda. Przygotowanie się do zimy tu w naszym klimacie, bo my mamy cztery pory roku, oni mają jedną wielką tropikalną. Miałam na myśli magazynowanie przedmiotów, na przykład magazynowanie ubrań, tworzenie kolekcji rzeczy niepotrzebnych. W czym specjalizujemy się my w naszej cywilizacji? Bo my chcemy mieć luksus i chcemy żyć wygodnie. Im bardziej wygodne jest życie, tym bardziej leniwy staje się człowiek i tym bardziej usypia życiowo, dlatego że nie ma potrzeby, żeby wkładać w cokolwiek wysiłku.
Czyli jedziemy do dżungli,
jedziemy
sobie na proste życie,
tak,
i bez współczucia i bez biadolenia.
Tak, i patrzymy na nich nawet z pewną zazdrością, że oni potrafią tak fantastycznie odnaleźć się w tym miejscu, w którym z naszego punktu widzenia nie ma dużo, ale dla nich jest wystarczająco.
Czy są jeszcze jakieś sposoby, żeby to wrażenie zachwytu prostotą zostało w nas na dłużej?
Myślę, że warto na co dzień praktykować sztukę wdzięczności za małe rzeczy, które mam.
Czy podróż jest małą rzeczą, którą możemy mieć, czy dużą?
Myślę, że podróż jest gigantyczną rzeczą, która stała się tak powszechna w naszym świecie, że ludzie przestali ją doceniać. Mogę mały apel dodać? Proszę Państwa, 2 dni temu jechałam samochodem przez po Carskiej Drodze, która biegnie przez Biebrzański Park Narodowy. To jest droga zbudowana w lesie. I to jest droga zbudowana przez Park Narodowy. Park Narodowy to jest miejsce, które należy do zwierząt i do roślin. To jest ich dom. ta droga pojawiła się później. Najpierw był las, najpierw tam mieszkały łosie i zaskrońce i żaby i inne zwierzęta. A potem dopiero człowiek powiedział, no ale nam byłoby tutaj wygodniej, gdybyśmy mogli pojechać samochodem, to zbudujmy drogę. Więc zbudowaliśmy drogę. Przy całej tej drodze są znaki ograniczające prędkość do 50 km na godzinę. Dodatkowo stoją tablice proszące kierowców, żeby uważali, dlatego że tu jest dużo łosi i te łosie znienacka wyskakują z lasu. I byłam jedyną osobą na tej drodze, która jechała 50, właściwie ja jechałam 40 km na godzinę. Wszyscy inni jechali prędzej. Więc mam ogromną prośbę do wszystkich osób, do wszystkich kierowców, do pań i panów, którzy znajdziecie się na drodze, na carskiej drodze biegnącej przez Biebrzański Park Narodowy. Bardzo was proszę, starajcie się jechać wolno, żeby okazać szacunek tym zwierzętom, które mieszkają tam, dlatego że przejeżdżacie przez ich dom, jesteście gośćmi u nich w domu. Ja musiałam się co chwilę zatrzymywać, żeby z jezdni zebrać przestraszone zaskrońce, niektóre rozjechane przez kierowców, inne żywe, tylko po prostu znieruchomiałe ze strachu na widok zbliżającego się samochodu. Więc bardzo was proszę, jeżeli będziecie jechać wolniej, to przejedziecie przez tę Carską Drogę i Biebrzański Park Narodowy z dużo czystszym sumieniem i lepiej będziecie się czuć samymi sobą wieczorem. I będą też mieli państwo dużo bardziej przyjemną podróż, dlatego że kiedy człowiek jedzie wolniej, to jest w stanie więcej zobaczyć i może wtedy zaszczyci państwa łoś, który wychyli głowę z zarośli i podziękuję za to, że jedziecie zgodnie z przepisami, a nawet wolniej.